Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Seat of the Soul w wydaniu rocznicowym to książka z pogranicza duchowości współczesnej, filozofii życia i poradnika rozwoju wewnętrznego. Gary Zukav opisuje w niej człowieka jako istotę przechodzącą nie tylko biologiczną, lecz także duchową przemianę. Centralne pytanie brzmi, czy źródłem siły ma być kontrolowanie świata i innych ludzi, czy zgodność codziennych wyborów z głębszym wymiarem własnego istnienia. Autor nazywa te dwa podejścia władzą zewnętrzną i autentyczną mocą. Książka nie jest naukowym traktatem ani zbiorem empirycznie potwierdzonych tez. Posługuje się językiem duszy, karmy, reinkarnacji, intuicji oraz wielozmysłowego postrzegania, charakterystycznym dla nurtu New Age. Wydanie 25th Anniversary Edition uzupełniono o nową przedmowę autora i materiały pomagające czytelnikowi odnieść ideę do własnych relacji i decyzji. Celem Zukava jest przedstawienie etycznego modelu życia, w którym współczucie, odpowiedzialność i szacunek dla życia zastępują lęk, rywalizację oraz potrzebę dominacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, władza zewnętrzna jako niestabilny model oparty na kontroli. Punktem wyjścia książki jest krytyka władzy zewnętrznej. Zukav rozumie ją szeroko, nie tylko jako władzę polityczną czy ekonomiczną, ale jako zdolność narzucania swojej woli, zdobywania przewagi i kontrolowania warunków życia. W oderciu tym modelu znaczenie człowieka potwierdzają między innymi status, majątek, uznanie, sukces, fizyczna przewaga albo możliwość wpływania na zachowania innych. Autor uważa, że taka siła jest z definicji nietrwała, ponieważ zależy od okoliczności, opinii otoczenia i zasobów, które można stracić. Z tego rodzi się lęk przed utratą pozycji, a lęk może wzmacniać rywalizację, przemoc lub manipulację. Analiza Zukava ma przede wszystkim wymiar moralny i psychologiczny. Nie twierdzi po prostu, że wszelkie osiągnięcia materialne są złe. Zwraca raczej uwagę na motywację, z jaką są zdobywane. Ambicja podporządkowana potrzebie dominacji nie zapewnia trwałego poczucia sensu, bo wymaga nieustannego porównywania się z innymi. Autor przeciwstawia temu relacje budowane bez traktowania drugiego człowieka jak przeszkody, narzędzia albo konkurenta. To rozróżnienie nadaje książce krytyczny ton wobec kultury, która często utożsamia wartość osoby z jej widzialnymi rezultatami i społeczną przewagą. Po drugie, autentyczna moc jako zgodność osobowości z duszą. Najważniejszym pojęciem książki jest autentyczna moc. Zukav definiuje ją jako stan, w którym osobowość, czyli nasze myśli, emocje, intencje i działania, pozostaje w zgodzie z duszą. Nie chodzi więc o poczucie wszechmocy ani o bierne wycofanie z życia. Chodzi o zdolność podejmowania decyzji, które nie przeczą rozpoznawanym wartościom i nie wynikają wyłącznie z potrzeby obrony własnego ego. W praktyce autor wiąże tę postawę z uczciwością wobec siebie, empatią, odpowiedzialnością za skutki działań oraz gotowością do uczenia się na trudnych doświadczeniach. Koncepcja ta wyjaśnia, dlaczego książka tyle miejsca poświęca relacjom. Według Zukava konflikty stają się niszczące, gdy próbujemy wymusić na innych potwierdzenie własnej wartości lub zabezpieczyć się przed niepewnością. Autentyczna moc zakłada inną reakcję, rozpoznanie własnego lęku i wybór zachowania, które nie pogłębia krzywdy. Jest to zarazem idea duchowa i etyczna, ponieważ autor uznaje duszę za trwały wymiar człowieka. Czytelnik, który nie podziela tego założenia metafizycznego, może mimo to odczytać ten model jako zachętę do spójności między deklarowanymi zasadami a konkretnym postępowaniem. Po trzecie, przemiana od człowieka pięciozmysłowego do wielozmysłowego. Zukav przedstawia historię ludzkości jako proces przejścia od świadomości pięciozmysłowej do wielozmysłowej. Człowiek pięciozmysłowy opiera obraz rzeczywistości na tym, co można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać i posmakować. W takim ujęciu najważniejsze stają się przetrwanie, bezpieczeństwo materialne i przewaga w świecie fizycznym. Autor uważa, że ta perspektywa sprzyja pojmowaniu mocy jako czegoś zewnętrznego, co można posiadać, odebrać lub pomnożyć. Człowiek wielozmysłowy ma natomiast uznawać również doświadczenia nieweryfikowane zwykłymi zmysłami, przede wszystkim intuicje i duchowe, znaczenie zdarzeń.
Zukav używa tej idei, by uzasadnić przesunięcie od rywalizacji ku współpracy, harmonii, dzieleniu się i szacunkowi dla życia. Nie jest to teoria naukowa, w sensie biologii ewolucyjnej czy psychologii eksperymentalnej. To duchowa interpretacja rozwoju człowieka, oparta na określonych założeniach o naturze świadomości. Jej wartość analityczna polega na postawieniu pytania o ograniczenia czysto materialnego kryterium sukcesu. Zarazem wymaga krytycznego namysłu. Intuicja może być dla wielu osób ważnym źródłem refleksji, lecz nie zastępuje sprawdzania faktów, odpowiedzialnej oceny dowodów ani szacunku dla odmiennych przekonań. Po czwarte, dusza, osobowość, karma i reinkarnacja jako ramy sensu doświadczeń. Metafizyczny rdzeń książki tworzy rozróżnienie między duszą a osobowością. Zukav opisuje duszę jako nieśmiertelny wymiar istoty ludzkiej, dążący do pełni, natomiast osobowość jako czasową formę związaną z życiem w świecie materialnym. W tej perspektywie doświadczenia, relacje i emocjonalne trudności nie są wyłącznie przypadkowymi zdarzeniami. Mają służyć rozwojowi duszy.
Z tym wiążą się także pojęcia karmy i reinkarnacji, które autor traktuje jako elementy porządku wykraczającego poza jedno ludzkie życie.
Taka interpretacja może dawać czytelnikom język do namysłu nad cierpieniem, odpowiedzialnością i powtarzającymi się wzorcami w relacjach.
Zamiast pytać wyłącznie, dlaczego coś się przydarzyło, można pytać, jak odpowiedzieć na dane doświadczenie dojrzalej i mniej destrukcyjnie.
Jednak właśnie tutaj potrzebna jest największa ostrożność. Twierdzeń o duszy, karmie i reinkarnacji nie można uznać za ustalone fakty. Krytycy wskazują też na ryzyko moralne, gdy cierpienie innych tłumaczy się ich rzekomym wcześniejszym wyborem lub lekcją duchową. Odpowiedzialna lektura zachowuje rozróżnienie między osobistą wiarą a wiedzą. Można czerpać z książki impuls do współczucia i samopoznania, nie przenosząc jej metafizycznych założeń na ocenę osób dotkniętych biedą, chorobą czy przemocą. Na koniec, od duchowej teorii do codziennych wyborów i jakości relacji, The Seat of the Soul nie ogranicza się do opisu kosmologii. Zukav chce, aby czytelnik przekładał jego ideę na obserwację własnych motywów. Istotne staje się pytanie, czy działanie wypływa z lęku, potrzeby kontroli i pragnienia uznania, czy z intencji zgodnej ze współczuciem oraz odpowiedzialnością. Takie podejście szczególnie dotyczy relacji bliskich i zawodowych, gdzie ambiwalencja, zazdrość, złość lub potrzeba wygranej łatwo zmieniają rozmowę w walkę o przewagę. Wydanie rocznicowe zawiera materiały wspierające refleksję nad omawianymi ideami.
Ich funkcja nie polega na dostarczeniu jednoznacznej recepty, lecz na spowolnieniu automatycznych reakcji. Czytelnik może potraktować ćwiczenia i pytania jako okazję do rozpoznania różnicy między impulsem a intencją.
Przykładowo, zamiast natychmiast odpowiadać na konflikt oskarżeniem, można najpierw zbadać, czego się obawiamy i jaki skutek ma przynieść nasza reakcja. Praktyczny wymiar książki jest więc bardziej etyczny niż techniczny. Nie oferuje programu mierzalnej produktywności ani terapii o potwierdzonej skuteczności. Proponuje wewnętrzną dyscyplinę zauważanie własnych emocji, ograniczanie manipulacji i wybieranie zachowań, które nie zaprzeczają deklarowanej trosce o innych. Dla części odbiorców jest to użyteczna metoda autorefleksji, nawet bez przyjęcia całej duchowej wizji autora. Podsumowując, książka Gary'ego Zukava będzie najtrafniejsza dla osób zainteresowanych duchowością współczesną, rozwojem opartym na relacjach i pytaniami o etyczne źródła osobistej siły. Może szczególnie przemówić do czytelników, którzy czują, że język sukcesu, statusu i kontroli nie wyjaśnia w pełni ich doświadczeń. Jej praktyczną korzyścią jest dostarczenie prostego, lecz pojemnego rozróżnienia można działać z lęku i potrzeby przewagi albo z większą spójnością, empatią i świadomością własnej intencji. To rozróżnienie da się stosować w konflikcie, pracy i bliskich relacjach. Jednocześnie nie jest to pozycja dla każdego.
Czytelnicy oczekujący argumentacji naukowej, ostrożnego języka dowodów lub świeckiej psychologii mogą uznać jej podstawowe twierdzenia za zbyt kategoryczne.
Koncepcje karmy, reinkarnacji i hierarchii duchowego rozwoju należy traktować jako element światopoglądu autora, a nie jako potwierdzone opisy rzeczywistości. Warto też odrzucić wszelkie interpretacje, które mogłyby usprawiedliwiać cierpienie innych rzekomą duchową lekcją. Na tle podobnych książek z nurtu New Age The Seat of the Soul wyróżnia się konsekwentnym połączeniem metafizyki z analizą władzy i relacji. Zukav nie skupia się wyłącznie na indywidualnym dobrostanie, lecz pyta, jak kultura dominacji wpływa na nasze wybory. Dzięki temu książka pozostaje znacząca jako wpływowa, przystępnie napisana propozycja duchowej etyki, choć najlepiej czytać ją otwarcie, ale krytycznie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gary Zukav, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.